Chwała Bogu. Witam wszystkich bardzo serdecznie w drogim imieniu naszego Zbawiciela, Pana Jezusa. Myślę, że wielu z nas zna historię takiego hrabiego Ludwika von Zinzendorfa, twórca misji Herrnhut. I on pewnego razu, tak jak to było w jego okresie, gdy żył modne, udał się do Paryża, no bo wypadało zaliczyć Paryż i to wszystko, co tam było. On był protestantem. No i tak się złożyło w mieście Düsseldorf. Jechał swoim powozem i rozsypało się koło. I kołodziej musiał naprawiać, bo nie było zapasowego koła. I on się zatrzymał i chodził i między innymi zwiedzał galerię, gdzie były wystawione różne obrazy. I tam był taki obraz Chrystusa ukrzyżowanego. Proszę nie myśleć, że ja hołduję obrazem. Tam pod tym obrazem był taki napis: to ja uczyniłem dla ciebie, a co ty uczyniłeś dla mnie. On już nie pojechał do Paryża, on się wrócił. I on założył tą misję Herrnhut, tych braci morawskich, którzy byli prześladowani po wojnie 30-letniej. To jest cała historia. On założył, oddał im do dyspozycji swoją wieś i tam zaczęła się społeczność. To już jest teraz blisko 280 lat temu. Oni, to jest taka mała w zasadzie misja, a ma proporcjonalnie do możliwości tej misji największą ilość misjonarzy na świecie. To ja uczyniłem dla ciebie, a co ty uczyniłeś dla mnie? Takie pytanie, tak? Co ty uczyniłeś dla mnie? Może jeszcze takie krótkie świadectwo o tym, my się modlimy o Bożą wolę. To tak było tutaj bardzo wyraźnie przez Monikę przedstawiane. Bardzo mi się to podoba. I my się modlimy, ale mamy jeden taki problem ze sobą. Jak się o coś modlimy, to Panie, termin, recepta, a jak nie, no to jest coś nie tak. I zadajemy sobie różne pytania. Dawid Wilkerson, wiemy, kto to jest, jak on działał i tą misję, którą on rozpoczął, ten Teen Challenge, ta opieka nad tymi narkomanami i tak dalej, to przejął jego najmłodszy brat, trzeci, Don Wilkerson. No, napisał taką książkę, bo on już długie lata pracuje i ta książka nosi tytuł, nie ma jej w języku polskim, ja czytałem po niemiecku, W getcie i w Rynsztoku. I on opisuje tą pracę w tym ośrodku, który był i tam opisuje jedno takie wydarzenie, kiedy ten ośrodek, no tak jak my mówimy, pękał w szwach, już było coraz trudniej pomieścić, a potrzeby są ciągle coraz większe, postanowili modlić się o finanse i o miejsce, gdzie by mogli wybudować nowy ośrodek. Ośrodek, który by już odpowiadał również i tym przepisom, jakie tam są w Stanach, żeby mogli tą pracę rozwijać. I modlili się o piękne takie miejsce, które sobie upatrzyli. Przez trzy kwartały, trzy czwarte roku się modlili i dostali odmowę. I teraz takie pytanie było, czy modlić się dalej o taką słuszną sprawę, się modlą, a tu dostaną odmowę. Ale postanowili się modlić dalej, modlili się jeszcze pół roku i w zupełnie innym miejscu otrzymali lokalizację i wybudowali piękny zespół budynków, który istnieje do dzisiejszego dnia. I kiedy było otwarcie, to takie oddawanie Bogu chwały za to, że im się to wszystko tak ułożyło, że ten ośrodek powstał, to w tym czasie okazało się, że miasto Nowy Jork podjęło decyzję o przebudowie tych arterii komunikacyjnych i na tym miejscu, gdzie był ten plac poprzednio upatrzony, to powstało trójpoziomowe skrzyżowanie z najazdami. To wiemy, ile to kilometrów jest wszystkiego, żeby coś takiego powstało. I gdyby tam wybudowali, to by to musieli rozebrać i gdzieś indziej jeszcze raz zaczynać. I on to podaje jako wśród wielu przykładów, że my się o coś ubiegamy, my mamy swoją koncepcję, ale my mamy ograniczone nasze poznanie, nasze pole widzenia, a Pan widzi dalej to, co jest jeszcze przed nami zakryte. I on to podaje jako taki przykład, że zawsze należy się modlić, a oczekiwać, ale nie tak, że Panie, taki termin, taki sposób, taka recepta. My mamy do tego skłonności, bo w pracy jak my coś robimy, no to my już musimy mieć jakiś plan, jeśli coś realizujemy w naszej pracy zawodowej i jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Duchowe życie jest rządzone innymi zasadami. Chciałbym dzielić się Słowem Bożym tym, co wiedziałem, że tu mam jechać, bo to już dużo wcześniej z bratem Andrzejem ustalone było i ja modliłem się o to, czym miałbym się dzielić i przeczytam ze Starego Testamentu, a chciałbym i ze Starego i z Nowego Testamentu. Proszę nie szukać, wszyscy znamy takie miejsce. Druga Księga Mojżeszowa, 20 rozdział, 2 wiersz. Wszyscy, myślę, znamy to na pamięć. Jest dekalog, który przekazany był przez Mojżesza narodowi izraelskiemu. Tu jest napisane tak. 20 rozdział 2 księgi, 2 wiersz. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Myślę, że każdy z nas, kto dożył zbawienia, to został wyprowadzony z domu niewoli. Każdy z nas. I gdy my zastanawiamy się nad tą historią, która tutaj w takim jednym wierszu jest opisana, to jest wielka historia, bo gdy tylko czytamy Słowo Boże, to dowiadujemy się, że naród izraelski został wyprowadzony z domu niewoli. Ile ich było, to ciągle jest dyskutowane jeszcze wśród biblistów, teologów, ale wiemy, że było 630, chyba 5 tysięcy mężów powyżej 20 roku życia. Oprócz tego były żony, matki, dzieci i tak dalej. Możemy sobie wyobrazić, to była taka ilość ludzi, że trudno sobie pomyśleć, że oni wszyscy wyszli obronną ręką i nie ma w historii, kto by się tym chciał zająć, nie ma czegoś takiego, żeby cały naród wyszedł z takiego państwa jak Egipt, żeby był wyprowadzony bez jednego strzału. Jeszcze było tak, że już ich popychali, teraz już idźcie. I zauważamy, Pan Bóg, kiedy dał przykazanie przez Mojżesza, w 5 Księdze Mojżeszowej jest to również powtórzone, jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł. I chciałbym zwrócić uwagę na jedno, że każdy z nas, kto doszedł zbawienia, to został wyprowadzony z domu niewoli, z domu, gdzie panuje ciemność. A wiemy, jak jest ciemność. Jak jest ciemno, to nie możemy niczego odróżnić, nie możemy odpowiednio się zachować. I dlatego każdy, kto dożył zbawienia, kto został wyprowadzony z niewoli, pielgrzymuje do niebiańskiej ojczyzny. Jest pielgrzymem. Pielgrzymuje do niebiańskiej ojczyzny. W liście Piotra jest napisane takie słowo, w pierwszym liście Piotra, 1 rozdział, 17 wiersz mówi tak. Ponieważ ojcem nazywacie tego, który bez braku osób każdego sądzi według uczynku, patrzcie, abyście w bojaźni czas pielgrzymowania waszego trawili. A w 2 rozdziale tego samego listu, w 11 wierszu jest napisane: najmilsi, proszę was, abyście się jako przychodniowie, jako goście wstrzymywali od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. W innych tłumaczeniach jest powiedziane: najmilsi, proszę was, abyście się zachowywali jako obcokrajowcy. Co nam to miejsce ma do powiedzenia? W tym czasie, gdy apostoł Piotr pisał ten list, to było takie prawo, a właściwie było takie bezprawie, że jeśli ktoś był pielgrzymem, był cudzoziemcem, nie mógł kupować ziemi, nie mógł zakładać warsztatu czy prowadzić jakiegoś interesu, bo on był obywatelem w ustawach tego świata jako takim drugiej kategorii i on nie korzystał nawet z tych praw, jakie mieli obywatele tej ziemi. On był poza prawem, on nie mógł nic zacząć w tym miejscu, gdzie się znajdował. Pielgrzymował czy tu, on nie miał żadnych praw, możliwości nabycia. A więc miał, to wyraża ten charakter tymczasowości. My jesteśmy pielgrzymami, bo tu nie jest nasza ojczyzna. Nasza ojczyzna jest w górze. I Piotr to bardzo, bardzo tak wyraźnie pokazuje, akcentuje przez to porównanie, że jesteśmy pielgrzymami. I kiedy ostatnio zajmowałem się również Księgą Mojżesza, tą piątą Księgą Mojżeszową, Deuteronomium, księga, która jest takim podsumowaniem tego wszystkiego, co Mojżesz przekazywał w ciągu tej 40-letniej wędrówki. Jest to wszystko tak bardzo ładnie przedstawione, skompensowane jeszcze raz, bo druga, trzecia, czwarta księga to jest dosyć obszerne, a w piątej księdze mamy jeszcze wszystko raz powtórzone. Ta księga Deuteronomium, księga powtórzonego prawa, również według tych hebraistów, to znaczy, abyś nie zapomniał. Abyś nie zapomniał. I tu chciałbym zwrócić na jedną uwagę, że zapomnienie osłabia zaufanie. Gdy my patrzymy na naród izraelski, na historię jego 40-letniej wędrówki, to my wiemy, że on ciągle Boga do gniewu pobudzał. Oni nie musieli nic robić, tylko pozbierać tą mannę, ten Boży pokarm, to uzależnienie od Boga. W końcu mieli tego, tak tej manny dosy, obrzydziła nam się ta manna. I gdy my czytamy tę historię tej 40-letniej wędrówki, to wiemy, kiedy Mojżesz wysłał tych 12 zwiadowców do ziemi obiecanej, to oni byli, przynieśli te plony, nawet pokazali ziemia urodzajna i tak dalej, ale powiedzieli, tam są tacy olbrzymi i wróćmy się raczej do Egiptu. Po tych wszystkich przeżyciach, po tych cudach, gdzie Pan się przyznawał do nich i ich zachowywał, to oni teraz mówią, a wróćmy się do Egiptu. Poszukajmy sobie kogoś, kto by nas poprowadził z powrotem. I gdy my patrzymy na tych, którzy dożyli zbawienia, to czasami ja u nich tak, ale kiedyś nie było tych trudności. Kiedyś nie było tych trudności, teraz jako dziecko Boże znoszę niewagę i tak dalej. Tego mi nie wolno, to nie jest zgodne ze Słowem Bożym i tak dalej. Czy mi nie było lepiej? Takie myśli się pojawiają. I dlatego, że ci, którzy zepsuli serca tych, którzy oczekiwali na relacje tych zwiadowców, to Pan wydał na nich wyrok śmierci. Z tych 12 zwiadowców, którzy byli, to 10 w krótkim czasie poległo. I o tym mówi nam również Piąta Księga Mojżeszowa. I tylko 2 było, którzy mogli wejść, i to był Jozue i Kaleb. I tu możemy zauważyć jedno, że Mojżesz, który też się rozgniewał, to był sługa Boży, który twarzą w twarz z Bogiem rozmawiał, on raz tylko się zachwiał. To pytanie, czy ja mogę zamiast mówić, to uderzył tym prętem tą skałę, bo on to już poprzednio zrobił. I tu jest czasami taka, się pojawia w naszym życiu, szczególnie jeśli ktoś jest dłużej na drodze za Panem, taka rutyna. A to wtedy pomogło, to i teraz to pomoże. To zrobił Mojżesz, on Pana nie uczcił i było powiedziane, ty nie wejdziesz. Ale on nie powiedział, skoro ja nie wejdę, to już mnie nic nie obchodzi. On tak nie powiedział. Ale on, znając ten naród izraelski, wiedział, jaki jest ten naród, jak on mówił, twardego karku, to on wszystko jeszcze raz im powiedział. I to powiedział bardzo dokładnie. I Mojżesz mówi w tej powtórzonej księdze prawa, w tym 5 rozdziale, mówi nam o dwóch takich dziedzinach. Takie, to tak jakoś dotyka, bo to jest aktualne w dniu dzisiejszym, nie tylko w okresie Starego Testamentu, ale on tak bardzo wyraźnie mówi, jaki ma być nasz stosunek do Boga. A więc musi być osobisty. My mówimy mój Pan, mój Bóg, ale czy tak rzeczywiście jest? Mój Pan i mój Bóg. Wiemy, jak Tomasz spotkał się z Jezusem po tej swojej poprzedniej wypowiedzi, że jak nie zobaczy mi, nie dotknę, to on tylko jedno mógł powiedzieć. Panie mój, Pan mój, Bóg mój. On nie potrafił już nic, on był tak uniżony. Ale czy my możemy powiedzieć, że mój Pan i mój Bóg? A jeśli jest mój Pan, to znaczy, że nie mam żadnego innego Pana obok mnie. Bardzo często, ja już prowadziłem lata wykłady na temat okultyzmu i korzystając z literatury niemieckiej i po niemiecku zabobony, praktykowanie, co niestety jest, ciągle zauważam, takie jeszcze zakorzenione wśród ludzi wierzących. Różne takie niby drobne praktyki. Patrzyłem po niemiecku zabobon, to się nazywa Aberglaube, to się składa z dwóch wyrazów, nie wiara. I w encyklopedii językowej niemieckiej jest napisane, świecka encyklopedia, to jest kwestionowanie jedynego Boga. Ja się przeraziłem, jak to w świeckiej gazecie, bo kwestionuję jednego Boga, czyli temu drugiemu Bogu też muszę coś dać. Dlatego w narodzie izraelskim to było tak bardzo istotne, że ciągle jeszcze, a ta cebula, ten czosnek i te ryby, to jeszcze miał dla nich wartość, a tu tylko ta obrzydła manna. I oni mówili, że są ludem Bożym. Dlatego, gdy my czytamy tą 5 Księgę Mojżeszową, to chciałbym zwrócić na to uwagę, wskazuje na to Mojżesz, mój Pan, mój Bóg. I przez to on wskazuje, że nie wystarczy, należy tylko do tego wybranego narodu izraelskiego. Nie wystarczy nam, jeśli my jesteśmy z rodziny wierzącej, ale każdy z nas musi dożyć zbawienia osobiście. I kiedy rozmawiam, często mi się zdarza z różnymi osobami, które wierzące są, mają problemy, a jak się pytam, czy narodziłeś się na nowo, masz pewność zbawienia? Z tym to jest różnie. Z tym to jest różnie. No kiedy narodziłeś się na nowo? No była taka okazja, było wezwanie, niech każdy rękę podniesie i to wszystko. No pomodliłem się, Panie, przyjmuję Cię do mojego serca i to wszystko. A czy była pokuta, czy nie? Piotr mówi, pokutujcie i ochrzci się, bo oni się pytali, co mamy czynić. No dzisiaj to jest spłycone, więc każdy musi dożyć zbawienia. Nie wystarczy należeć do tego wybranego narodu, czy mieć tych rodziców wierzących. I ta łączność z Panem, że mój Pan jest mój Bóg, musi być ciągła, żywotna w moim życiu. Ja sobie muszę z tego zdawać ciągle sprawę, że moim Panem jest Bóg, a to, co Jemu się nie podoba, to, czego nie ma w Słowie Bożym, tego ja robić nie mogę. My sobie to musimy uzmysłowić. Każdy, kto ma swojego Pana, to chce się swojemu Panu przypodobać. I to jest takie bardzo, bardzo, bardzo istotne. Pan nasz pragnie mieć społeczność z nami i chce, żebyśmy Go miłowali z całego serca, a przez to, gdy mamy z Nim społeczność i gdy my go miłujemy, wzrasta posłuszeństwo. My wiemy, że z tym posłuszeństwem to jest różnie, a posłuszeństwo to znaczy poddanie się w całości naszemu Panu. Każdą naszą dziedzinę życia. Nie tam, że no jeszcze mam takie hobby, no to mi zajmuje dużo czasu. Czy się to Panu podoba, czy nie, my musimy na to zwracać uwagę. I podporządkowanie się nie tylko kiedy jesteśmy na nabożeństwie, w czasie takiego jakiegoś okresu świąt, nie, to musi być zawsze i wszędzie, bo nasz Pan wszystko widzi. I w Piątej Księdze Mojżeszowej jest takie miejsce, które Pan powiedział również do narodu izraelskiego. To jest Piątej Księdze Mojżeszowej, 7 rozdziale, ja tylko takie fragmenty przeczytam. W 6 wierszu jest napisane tak: albowiem Ty jesteś świętym ludem Panu Bogu Twemu. Ciebie obrał Pan Bóg Twój, abyś Mu był osobliwym ludem ze wszystkich narodów, które są na ziemi. Nie przez to, że was więcej nad inne narody przyłączył się Pan do was i obrał was, gdyż was było najmniej ze wszystkich narodów, ale iż was Pan umiłował. I w 9 wierszu jest jeszcze powiedziane tak bardzo wyraźnie w połowie: Bóg wierny, chowający przymierze. I tu jest napisane, że wy jesteście nie dlatego, że was jest tak dużo, ale żeście są wybrani. I każdy, kto dożył zbawienia, jest tym wybranym. W 6 rozdziale Księgi Mateusza, proroka, w kazaniu na górze, to Pan Jezus mówi takie znamienne słowa, my na pewno je wszyscy znamy na pamięć, ja je tylko powtórzę. Tu jest napisane, wy, 5 rozdział, 13 wiersz: wy jesteście solą ziemi, jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże solić będą? Do niczego się już nie nadaje, tylko aby była precz wyrzucona i od ludzi podeptana. A w 14 wierszu mówi: wy jesteście światłością świata, nie może się miasto ukryć na górze leżące, ani nie zapalają świecy i stawiają jej pod korzec, ale na świecznik i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tu jest napisane, że wy jesteście solą. My wiemy, że soli się nie naje, ale nie można się najeść, ale sól daje smak i zabezpiecza przed zepsuciem. I to jest takie nasze zadanie. I czy my to zadanie wypełniamy? My wiemy, że w okresie świetności naród izraelski za czasów króla Dawida, Salomona, to i królowa Saby przyjechała, wszyscy podziwiali, ale wiemy, że to nie było przez cały okres. To były tylko takie krótkie okresy świetności. I tutaj widzimy, że naszym zadaniem jest, abyśmy byli tym światłem i tą solą. I to pytanie zawsze się nasuwa, czy tym jesteśmy. Takie pytanie musimy sobie każdy postawić. I to nie raz w życiu, ale stale. Czy jesteśmy w pracy, w szkole, czy w domu, w obejściu z sąsiadami. I to byłoby tak choćby w skrócie nasz stosunek do Boga, o którym mówi 5 Księga Mojżeszowa, a druga Drugi punkt, który tak sobie wynotowany, to jest nasze uwielbienie. Musi być czyste, szczere i nie może zawierać elementów pogańskich z tego świata. My wiemy, że naród izraelski był ponad 400 lat w niewoli egipskiej i oni się przypatrywali tym wszystkim praktykom, które stosowali Egipcjanie, jeśli chodzi o uwielbianie swoich bożków i tak dalej. I oni w pewnej mierze tym nasiąkli. I Mojżesz wyraźnie mówi, to musi być czyste, szczere i nie śmi być nic świeckiego w tym uwielbianiu, nic z tego starego życia z Egiptu. To jest tak bardzo ważne, żeby to sobie uzmysłowić, że metodami tego świata my naszego Pana nie możemy uwielbić. I to musi być, nasze uwielbienie musi być zgodne z wolą Bożą i z Jego wskazówkami. To, co tu brat Robert powiedział, to jest coś, czym ja żyję i chciałbym też tu powiedzieć, że zawsze mam łzy w oczach, gdy śpiewamy pieśni o krzyżu, o Golgoty, o tym, co Pan uczynił dla nas i co uczynił dla mnie. My się przybliżamy do Pana, gdy coś takiego śpiewamy, gdy Mu za to dziękujemy, gdy widzimy, jaka moc spływa z krzyża Golgoty. W czasie mojej służby już wiele razy doświadczyłem tego, jaką moc ma imię Jezus, jak jesteśmy w wielkiej potrzebie. To już nie cała modlitwa, nawet nie byłoby nieraz czasu, ale to imię Jezus, a to pierzcha, ta ciemność, która uderza. No my żyjemy na tym świecie i diabeł przeciwnik, póki jesteśmy, to on ciągle atakuje i on atakuje nas, a jeśli my chcemy się przedstawić, przeciwstawić, to my, czego my używamy? Imienia Jezus. I na imię Jezus nie tylko każde kolano się składa, ale przeciwnik musi odejść, bo wie, że Jezus jest większy, jest ponad tym. I jeszcze Mojżesz zwraca uwagę na to, również w tej księdze mojżeszowej musi pochodzić z serca i wyrażać radość i wdzięczynienie. Wiemy, kiedy naród izraelski przeszedł przez Morze Czerwone i tam została ta armia egipska, która goniła ich, bo sobie faraon sobie jeszcze umyślił, no tak oni teraz odchodzą i jeszcze coś zrobić i wysłał wojsko. I my wiemy, jak to wojsko zostało zatopione, to Maria zaintonowała pieśń wdzięczności. Ale to było naprawdę pieśń wdzięczności i to wszyscy zaintonowali, bo widzieli takie 100-procentowe zwycięstwo Pana. Ale kawałeczek dalej już te gorzkie wody i już nie ma tej wody i już nie patrzyli na to, co wstecz. A Mojżesz to tak bardzo wyraźnie mówi o tym. Nie zapominaj o tym. I dlatego w tym przykazaniu, kiedy jest powiedziane o tym, w tym powtórzonym prawie, nie zapominaj, żebyś nie osłabiał zaufania. A do tyle Pan mógł, ale dalej już nie pomoże. I dzisiaj nad tym tak zastanawiałem, to tak to, co w piątej księdze Mojżeszowej jest napisane, to jest poniekąd taki testament Mojżesza. On to przekazuje, a to wszystko, te obietnice i te wskazówki stały się tym bardziej aktualne po śmierci Mojżesza. I w okresie Nowego Testamentu apostoł Paweł również pisze takie miejsca Słowa Bożego, które mogą być takim testamentem. Ale chciałbym przeczytać jedno miejsce z pierwszego listu do Koryntów 10 rozdziału. To jest takie znane miejsce, na co apostoł Paweł wskazuje. pierwszy list do Koryntów, 10 rozdział. Od początku jest tak napisane, apostoł Paweł pisze do Koryntian, a nie chcę, bracia, abyście wiedzieć nie mieli, iż ojcowie nasi wszyscy pod obłokiem byli i wszyscy przez morze przeszli i wszyscy w Mojżesza ochrzczeni są w obłoku i w morzu i wszyscy tenże pokarm duchowy jedli, wszyscy też ten napój duchowy pili, albowiem pili z opoki duchowej, która za nim szła, a tą opoką był Chrystus. Lecz większej części z nich nie upodobał sobie Bóg, albowiem polegli na puszczy. A te rzeczy stały się nam za wzór na to, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jako oni pożądali. Apostoł Paweł wskazuje na to, wprawdzie zbór w Koryncie składał się z Greków, już z pogan, ale on, ponieważ oni znali historię narodu izraelskiego, wskazuje na to, uważajcie na to, że oni wszyscy byli uczestnikami tego, czyli wyszli z domu niewoli, ale większości z nich Pan nie upodobał sobie, chociaż byli uczestnikami tego wszystkiego. I dla mnie to jest taką wskazówką. U nas w języku naszym mamy wiele przysłowi i tam jest jedno powiedziane, że koniec dzieło chwali. Wytrwać do końca. I gdy my popatrzymy na to, to my mamy Słowo Boże napisane, my dożywamy mocy Ducha Świętego, który nas wprowadza we wszelką prawdę, pozwala nam zrozumiewać Słowo i mamy również możliwości słuchania usługi Słowem. I dla nas jest tak ważne, żebyśmy się trzymali tylko i wyłącznie Słowa Bożego. Jeszcze raz wrócę do tej piątej księgi mojżeszowej, do tego testamentu Mojżesza, który mówił, dawał rady, wszystkie rady, które były tak bardzo potrzebne. I w 17 rozdziale tej piątej księgi mojżeszowej jest wskazane na to, jak bardzo jest ważne, żebyśmy my czytali Boże Słowo i trzymali się Bożego Słowa, żebyśmy nie odstępowali ani na lewo, ani na prawo. I w piątej księdze mojżeszowej, w 17 rozdziale jest taki odcinek, który pozwolę sobie przeczytać. Jest powiedziane w 15 wierszu, tylko tego postanowisz nad sobą króla, którego obierze Pan, Bóg Twój, spośrodku braci Twoich postanowisz nad sobą króla. Nie będziesz mógł przełożyć nad sobą cudzoziemca, który by nie był bratem Twoim. A więc pierwszy warunek, że mógł być tylko królem ten, który był z narodu izraelskiego. Dalej jest tak powiedziane, tylko niech nie chowa wiele koni, ani nawraca ludu do Egiptu, aby nabywali koni, ponieważ wam Pan rzekł, nie wracajcie się zaś tą drogą więcej. Nie będziesz też miał wiele żon, aby się nie odwróciło serce jego, srebra też i złota, niech nazbyt wiele nie nabywa. A gdy usiądzie na stolicy królestwa swego, przepisze sobie ten powtórzony zakon z księgi od kapłanów, lewitów i będzie go miał przy sobie, a będzie go czytał po wszystkie dni żywota swego, aby się uczył bać Pana, Boga swego i przestrzegał wszystkich słów zakonu tego i ustaw tych, a czynił je. Tu jest w taki bardzo treściwy sposób przedstawione warunek, jaki miał spełniać, czy jaki mieli spełniać królowie. My wiemy, że po jakimś czasie wokół te narody wszystkie miały królów i naród izraelski też sobie zażądał, że oni też chcą mieć króla. I tu jest tak wyraźnie powiedziane, to nie może być cudzoziemiec, drugie nie może chować wiele koni. Dlaczego akurat jest powiedziane nie może chować wiele koni, a bydła bez liku? Dlatego, że konie pochodziły z Egiptu, tam Egipcjanie się zresztą zajmowali tym, że chowali konie, no te najróżniejsze rasy, i wiemy, że to było zabronione, bo po te konie należało iść do Egiptu. I tutaj tak wyraźnie mówi, że tego nie wolno robić. To jest taka zewnętrzna rzecz. Można by powiedzieć, no cóż, konia sobie ten kupi, to mogę go kupić wszędzie, prawda? A tu jest powiedziane nie, żeby się nie wracać tam, z tego miejsca, nie wracać do tego miejsca, skąd się wyszło. A następne jest powiedziane, że nie będzie miał wiele żon, żeby nie odwróciły serce. Tu jest powiedziane, nie będzie miał wiele żon. To są takie życiowe wskazówki. I teraz jest następne, co mi tak bardzo się podoba. Tu jest napisane, że ten powtórzony zakon, a więc piątą księgę Mojżeszową, przepisze własnoręcznie, bo król musiał być, nie mógł być analfabetą, musiał umieć pisać, czytać, i przepisze go własnoręcznie, będzie miał stale przy sobie i będzie czytał. Coś takiego, co ma zastosowanie również dla nas dzisiaj. Mi często się zdarza, że stawiam takie pytanie, ile ty czasu poświęcasz na czytanie Słowa Bożego? A czy to porównujesz z tym, ile czasu patrzysz na ten ekran tego telewizora? Tylko taka, takie porównanie. I bardzo często nawet, szczególnie może i młodym ludziom mówią, ty weź kartkę i napisz, ile czasu, ile minut spędziłeś na modlitwie, na czytanie, a na oglądaniu. Tak? Porównaj sobie tylko to i czym ty żyjesz, czym się karmisz. To jest takie istotne, czym się karmisz. Amerykanie to podają taki jeden przykład, jak tak dwóch traperów, czy Amerykanów, siedzi jeden i drugi, i zapytany ten Amerykanin, tego amerykańskiego farmera się pyta, jak ty się czujesz, a mówi, no ja się czuję tak, jakby miał w sobie takie dwa psy i one się tak wzajemnie gryzą. A który zwycięża? No ten, którego ja karmię. To jest takie, to tak opowiadam. Czym my karmimy się, to góruje w naszym życiu. I gdy na to popatrzymy, na te wskazówki, one są dla nas dzisiaj tak bardzo aktualne, to znając teraz historię króla Salomona, wiemy, że on miał taki wspaniały początek. On był synem króla Dawida i on został pomazany na króla, i on teraz prosi Boga o mądrość, poznanie, żeby mógł rządzić tym ludem, który jest tak wielki. Tam jest powiedziane, że to wszystko dam tobie, nie pożądałeś złota, sławy, ale tam jest taki jeden warunek, to jest w pierwszej księdze królewskiej, napisane w pięknym, chyba w piątym rozdziale, tam jest powiedziane, to wszystko tobie dam, jeśli będziesz chodził drogami ojca twego. Tam jest taki jeden warunek, to jest w pierwszej księdze królewskiej, no ja dużo czytam, ale pozwólcie, że to jeszcze przeczytam, to jest w pierwszej księdze królewskiej. W trzecim rozdziale jest powiedziane, ukazał się Pan w Gabaon Salomonowi przez sen w nocy i rzekł Bóg do niego, proś, czego chcesz, a dam ci. I całego nie czytam, ale jest w 14 wierszu napisane tak, będziesz li chodził drogami moimi, strzegąc wyroków moich i rozkazania mego, jako chodził Dawid, ojciec twój, przedłużę dni twoje. I my czytamy, że taką obietnicę dał Bóg Salomonowi, ale też postawił taki warunek. jeśli będziesz trwać. I my czytamy, to już jest taka tragiczna historia. To jest w 11 rozdziale Księgi Królewskiej. Czytamy 11 rozdział pierwszej księgi. A gdy się Salomon zestarzał, odwróciły jego cudzoziemskie żony, odwróciły go od Boga. Nie wiem, czy to już było wiele lat temu. Była taka historia biblijna, Biblia dla małych oczu. Tak sobie ten autor tej książki, to jeszcze brat Prover przywoził te klisze i tak dalej z Anglii. I tam są historie biblijne dla małych dzieci. I tam są różne rozdziały i też jeden jest jeden taki krótki rozdział i taka straszna ilustracja jest pokazana dla tych dzieci, jak Salomon klęczy przed taką figurą, przed takim bożkiem. I tam jest napisane, a gdy się Salomon zestarzał, odwróciły od Boga serce jego cudzoziemskie żony. I dlatego jest tak bardzo ważne, żebyśmy my patrzyli na to, czego nas Słowo Boże uczy. Tu jest napisane, gdy się Salomon zestarzał. To było takie bardzo smutne. Pan jeszcze do niego raz przemówił i wydał wyrok. I to się stało. My wiemy, nastąpił rozpad Królestwa Izraelskiego. 10 pokoleń się oddzieliło i między nimi zaczęły się bratobójcze walki. To było straszne, nie? Na skutek nieposłuszeństwa. I ten testament, który pozostawił Mojżesz w piątej księdze Mojżeszowej, jest aktualny i dzisiaj. Ja tylko na koniec bym przyrównał ten taki poniekąd testament, taką przestrogę, którą przekazał apostoł Paweł, gdy już był stary, był nie tyle stary już może, ale był w więzieniu i wiedział, że czeka na niego wyrok śmierci i on teraz pisze do Tymoteusza, to jest też uchodzi za taki testament Pawła, on pisze do Tymoteusza, ten drugi list do Tymoteusza jest taki szczególnie wymowny i apostoł Paweł pisze do niego w drugim liście, w trzecim rozdziale, pisze do niego tak. Wszyscy, 12 wiersz, wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, prześladowani będą. Lecz źli ludzie i zwodziciele postąpią w gorsze, jako zwodzący, tak i zwiedzeni. Ale ty trwaj w tym, czego się nauczył i czego tobie powierzono, wiedząc od kogoś się tego nauczył. I 16 wiersz mówi, wszystko pismo od Boga jest natchnione, pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, naprawie, ku ćwiczeniu, które jest w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, ku wszelkiej sprawie dobrej, dostatecznie wyćwiczony. A więc pisze apostoł Paweł, wszystko pismo, czy całe pismo od Boga jest natchnione, pożyteczne ku nauce. Jeśli ktoś mówi, że trzeba tam pewne rzeczy tam poprawić, zmodyfikować i tak dalej, to tak jakby powiedział, że Bóg, którego z inspiracji mężowie pisali te słowa, nie miał mocy, bo to jest aktualne było wtedy, kiedy to jest pisane, teraz już trzeba coś więcej. Nie. Słowo Boże, Księga Ksiąg się nie zmienia. I tu jest napisane, wszystko Słowo Boże jest pożyteczne ku nauce. I w 4 rozdziale jeszcze mówi tak, każ Słowo Boże, nalegaj w czas albo nie w czas, strofuj grom i napominaj ze wszelką cierpliwością i nauką, albowiem przyjdzie czas, gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich pożądliwości zgromadzą sobie na sami nauczyciele, sami zgromadzą nauczyciele, mając świerzbiące uszy, a odwrócą uszy od prawdy, a ku baśniom się obrócą. To jest takie straszne słowo, że przyjdzie taki czas. I teraz możemy zauważyć, że ten czas jest. Ten czas jest. Ludzie odwracają. Ja mówię w tej chwili o wierzących, nie o ludziach tego świata, że to nie wystarcza, my musimy coś więcej. Jedni mówią, że muszą mieć objawienia, drudzy mówią, to trzeba troszeczkę, tak no, tak już tu brat wspomniał, psychologii i tak dalej, i eksponować co? Nasze własne ja. Wpatrywać się w siebie. A to jest nic innego, tylko nowy ruch, ten New Age, gdzie człowiek ma być dowartościowany. Rick Warren mówi, przebacz samemu sobie, doceniaj samego siebie, przebacz samemu sobie i wierz w siebie. I to jest napisane w tych jego książkach, które u nas są takie bardzo propagowane. Wierz w siebie. Pan Jezus zupełnie coś innego powiedział. Kto chce iść za mną, niech weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Krzyż swój i naśladuje mnie. Kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, no, Palestyna była pod panowaniem Imperium Rzymskiego, a wiemy, że ta najbardziej hańbiąca śmierć, jaka była, to była śmierć przez ukrzyżowanie. I skazaniec, który niósł krzyż i szedł na miejsce stracenia, on nie szedł tam po to z tym krzyżem, żeby ten krzyż zostawić i jakoś poprawiony wrócić z powrotem. Ten człowiek, ten stary człowiek szedł na śmierć. I Pan Jezus mówi o tym, że stary człowiek musi umrzeć. I jest powiedziane, naśladuje mnie, to jest strona czynna, to nie jest coś jednorazowego. Dzisiaj głosi się o tym, że chrześcijaństwo to jest życie na takim trochę wyższym poziomie, ale nie mówi się o zaparciu samego siebie, bo my jesteśmy wpatrzeni w siebie i my żyjemy w takim czasie i to, co tu apostoł Paweł tak bardzo wyraźnie napisał, że ludzie sobie dobiorą nauczycieli, którzy będą zadawalać te świerzbiące uszy. Będą sobie dobierać nauczycieli takich, którzy im odpowiadają. Dlatego jest tak bardzo ważne, żebyśmy my patrzyli na to, czego nas Słowo Boże uczy, czego nas uczył sam Pan Jezus. We wszystkich trzech Ewangeliach synoptycznych jest powiedziane, kto chce iść za mną. Kto chce iść za mną. I podaje ten warunek. Wszyscy trzej ewangeliści to jednakowo opisują. Bez żadnych zmian. Nie ma jakiejś ulgi, że można z pominięciem krzyża, że może nastąpić śmierć własnego ja. Jest niemożliwe. I dlatego to słowo, co tu apostoł Paweł pisze, to, co pisze w swoim testamencie Mojżesz, naśladowanie i posłuszeństwo słowu nam ma przyświecać. Ja bardzo chciałbym na to zwrócić uwagę i my dziękować możemy za to, że my żyjemy w czasie, gdzie mamy Boże Słowo i my je możemy czytać, nie mamy żadnych ograniczeń. I teraz takie pytanie, czy moje życie jest zgodne ze Słowem Bożym? A jeśli nie, to proszę, Panie, przebacz, a dopomóż mi na każdy dzień zrozumiewać Twoje Słowo, żebym tak, jak jest napisane dla Króla, dla każdego z nas, my jesteśmy tym narodem wybranym, kapłańskim narodem wybranym i mamy na co dzień żyć Słowem, a przez Słowo Boże my mamy dożywać mocy i bliskości naszego Pana. Chciałbym tak bardzo wyraźnie powiedzieć, że Słowo Boże ma moc. Słowo Boże ma moc. Może tylko taki króciutki przykład. Był jakiś czas temu u mnie jeden brat. jest za granicą. Tak się złożyło, że ten brat jeszcze w starym życiu był wysokim oficerem SB. No i jak się zmienił ustrój, to musiał wyjechać. No, nie było tu dla niego bardzo miejsca i wyjechał razem z żoną do Niemiec. No, ale co tam zacząć? Jego żona, która była praktykującą katoliczką, znalazła zatrudnienie w jednej polskiej parafii katolickiej na południu Niemiec, nad jeziorem Bodeńskim. I za cenę sprzątania kościoła i parafii, budynków parafialnych, dostali mieszkanie. No i już był punkt zaczepienia, to już było coś. To było parę lat temu. No i ten ksiądz, który był z Polski, no wiadomo, że teraz w czasie mszy jest praktykowane w kościele katolickim czytanie Słowa Bożego i to nie czyta ksiądz, to znaczy on też czyta, ale jest taki moment na mszy, że to Słowo Boże czyta jakiś mężczyzna świecki i no to jest na każdej mszy praktykowane. No i ten polski, ten ksiądz katolicki, no ta jest sprzątaczką, no, a ten mąż nic nie robi i mu zaproponował, no, żeby on na mszy czytał Słowo Boże. On nigdy przedtem w życiu nie czytał. No on mu tam wyznaczał wersety, które ma czytać, więc on tam musiał to parę razy przeczytać przed tą mszą, żeby się nie jąkał, nie? No, to znaczy, żeby płynnie przeczytał. I w tym czasie ten, no już obecnie brat, zaczął czytać Biblię. I po pół roku czytania Biblii powiedział, to co tu w kościele się głosi, to nie jest z tym zgodne. On dożył zbawienia, dożyła zbawienia jego żona i jego syn. Z drugim synem tam jakieś kłopoty były narkotykowe. W każdym razie on powiedział, że on już tego robić nie może. Słowo Boże go przekonało. Słowo Boże ma moc. Ja to mówię jako przykład. Jeśli my czytamy Słowo Boże i czytamy to nie tak jak gazetę, tam ostatnią stronę, ile tam kto razy kopnął w tą piłkę, czy ile metrów tym tam skoczył na tej skoczni, ale Słowo Boże musimy czytać w inny sposób. Prosi, żeby Pan mi rozjaśnił to, co czytam, żeby mógł zrozumieć, żeby mógł tym żyć jako pokarm, to zmienia życie. I tu mogę powiedzieć, ten brat był u mnie, poznaliśmy się, no przedtem nie znałem go, mówi, mnie nikt nie mówił. Żona służyła w katolickim kościele, no jako sprzątaczka, ale zacząłem czytać. Po pół roku czytania to zmieniło moje życie. I chciałbym każdemu z nas życzyć, żeby przez czytanie Bożego Słowa, żeby następowała taka stopniowa, ale systematyczna zmiana naszego życia. I wtedy my będziemy doceniać to, co Jezus uczynił dla mnie, dla Ciebie, dla każdego z nas na krzyżu Golgoty. Będziemy Mu za to dziękować, a to nas będzie zbliżać do Pana, do tego, że będziemy Jemu bardziej posłuszni. Jeśli bym mógł, to bym się chciał pomodlić i prosiłbym, abyśmy wszyscy skłonili głowy. Drogi Zbawicielu, chcę Ci z całego serca podziękować za to, że Ty posłuszny Ojcu poszedłeś na krzyż Golgoty. I Ty dokonałeś tego dzieła odkupienia, dzieła pojednania, kiedy powiedziałeś, wykonało się. Panie drogi, ja o tym tak bardzo wyraźnie namówi Twoje święte słowo i słowo Twoje ma moc. Tyś powiedział, że niebo i ziemia przeminie, ale słowa Twoje nie przeminą. Dlatego my chcemy trzymać się tylko i wyłącznie Słowa Bożego. I dlatego proszę, żebyś Ty takie pragnienie wzbudził w każdym z nas, żebyśmy pragnęli poznawania Ciebie przez Twoje święte Słowo, żebyśmy się uczyli Bożych praw, tych praw, które mają rządzić naszym życiem, żebyśmy tu byli jako ci, którzy pielgrzymują do niebiańskiej ojczyzny, a drogowskazem im jest Twoje święte słowo. Proszę, żeby to było udziałem każdego z nas i dziękujemy za to, że to nam dałeś, darowałeś darmo z łaski. Tobie chcemy za to dziękować, Ciebie za to chwalić i uwielbiać z głębi naszych serc. Amen.